Zbyszek, kiedy mówił, kończył swoje świadectwo i próbował jakoś tak usprawiedliwić łzy, które mu się pojawiały w trakcie świadczenia o Bożej łasce, powiedział bardzo głęboką myśl. Kiedy poznasz Jezusa, też będziesz płakał. Warto nad tym się zastanowić, warto się też pochylić nad taką myślą, bo ona wyraża coś dużo więcej niż tylko takie powierzchowne łzy wzruszenia, takie łezki związane z chwilowymi emocjami. Pamiętam świadectwo brata Witalija, który opowiadał, jak gdzieś tam w ukraińskim zborze się nawracał, wydawał grzechy. I w pewnym momencie zorientował, że klęczy w kałuży własnych łez. Klęczał w kałuży łez, które wypłakał przed Panem. Wiele takich świadectw słyszałem i po tych braci, którzy składali takie świadectwa, do dzisiaj widzimy w służbie, do dzisiaj widzimy wśród tych, którzy z determinacją wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim idą tą wąską drogą pod górę i trwają. Poznali Jezusa we łzach. Tytuł dzisiejszego kazania nie brzmi zbyt zachęcająco i nie brzmi zbyt pogodnie. Nie zostanie kamień na kamieniu. Tam rozdaliśmy Nowe Testamenty. Bardzo bym chciał, byście śledzili ze mną wersety, które będę cytował. Będzie dużo dzisiaj z Bożego Słowa. Rozpoczniemy od Ewangelii Mateusza, od 24 rozdziału i na początek pierwszy i drugi werset. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, pierwszy i drugi werset. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowanie świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Znany fragment Ewangelii, znany fragment, często też cytowany. I powiem wam, że przez te lata mojego chrześcijaństwa zawsze czytałem ten fragment, wiedząc, że to, co Jezus powiedział tutaj, wypełniło się 40 lat później, w roku 70, kiedy świątynia została zburzona. I właściwie uważałem, że mogę się tymi słowami dalej już nie przejmować. Jezus powiedział, Jezus zapowiedział, stało się, wypełniło się proroctwo. Koniec. Nas to już nie dotyczy. Ale kiedy ostatnio znowu się pochyliłem nad tymi słowami, zobaczyłem coś, co naprawdę mnie zdumiało. Czytam, a gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, by Mu pokazać zabudowanie świątyni. W Ewangelii Marka, gdzie też jest opisane to wydarzenie, czytamy, jak uczniowie, zatrzymując odchodzącego, wychodzącego Jezusa, mówią, nauczycielu, popatrz, co za kamienie, co za budowle. Co się stało, że Jezus, Syn Boży, opuszcza świątynię, odchodzi. 20 lat wcześniej nie sposób go było stamtąd wyciągnąć. Pamiętacie? Rodzice już poszli z powrotem do domu, skończyły się modlitwy, skończyły się uroczystości. Po dwóch dniach się zorientowali, że Jezusa nie ma z nimi. Wrócili do świątyni, a on im mówi, czy nie wiecie, czemu mnie szukacie? Czy nie wiecie, że muszę być w tych sprawach, które są mojego ojca? Upłynęło 20 lat, Jezus wychodzi ze świątyni, uczniowie go zatrzymują, mówi, popatrz na to i popatrz na to, popatrz jakie to wspaniałe, popatrz na te kamienie, na te ogromne budowle. A Jezus odpowiadając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? To kto tu nie widział? Oni mu pokazywali, żeby zobaczył, żeby zwrócił uwagę na te wspaniałości, na te piękności, a tymczasem on do nich mówi, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. W Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale jest opisany podobne wydarzenie. Tam Jezus płacze nad Jerozolimą i mówi też uczniom, że nie pozostanie kamień na kamieniu, że Jerozolima zostanie otoczona wałem, że ją zdobędą, że ją zniszczą, zrównają z ziemią. A więc możemy spokojnie przyjąć, że rzeczywiście te proroctwa wszystkie wypełniały się niemalże na naszych oczach. Mamy opisy historyczne, mamy opisane fakty, które miały miejsce w roku 70. I wszystko to, co Jezus zapowiedział, wypełniło się w 100%. Ale przeczytajmy dalej ten rozdział 24 Ewangelii Mateusza. Od trzeciego wersetu teraz już. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi, a to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale ten fragment kończy się takimi wersetami. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna i powstaną dzieci przeciw rodzicom. I przyprawią ich o śmierć i będzie w nienawiści, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Na naszych oczach wypełniają się proroctwa wypowiedziane przez Bożego Syna, przez Jezusa Chrystusa. Wiele z tych wydarzeń, które tutaj jest opisywanych, dosłownie dzieje się na naszych oczach. Aż strach czytać o głodzie, który w tej chwili panuje w Somalii, aż strach czytać o tych wojnach tak okrutnych i tak niesprawiedliwych. Ale to wszystko przecież jest Bożą odpowiedzią na pytanie. To, co czytaliśmy, jest Bożą odpowiedzią na pytanie. Powiedz, Panie, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia? Budujemy w naszym życiu różne religijne budowle. I nawet jeżeli jesteśmy ewangelicznie i biblijnie wierzącymi chrześcijanami, to ciągle mamy tego typu skłonności, by budować coś, co będzie widoczne, co będzie podziwiane, co będzie budziło taki właśnie podziw, zachwyt. Będą patrzeć w naszą stronę i o, ale on to zbudował, ale on to wszystko pięknie urządził. Tak wiele takich religijnych budowli stoi wokół i tak się rozglądamy, która piękniejsza i która słuszniejsza. Myślę, że nie możemy tego proroctwa o tym, że nie pozostanie kamień na kamieniu, ograniczyć tylko do tego, co stało się ze świątynią. Świątynia była wówczas centrum tego religijnego świata. Wszystko, co wiązało się z religią, wiązało się ze świątynią. Nie wyobrażali sobie religii bez tej świątyni i ta świątynia by nie powstała, gdyby nie system religijny, w którym funkcjonowali. Kiedy to wszystko miało być zburzone, kiedy z tego wszystkiego nie miał pozostać ani kamień na kamieniu, to w takim razie co miało pozostać? To w takim razie, aż naprawdę można się przerazić, to w takim razie co to będzie? Jak to będzie? Z ilu tych naszych budowli religijnych i tych fizycznych, i tych duchowych, tak naprawdę, gdy przyjdzie Pan, nie pozostanie kamień na kamieniu. Czytaliśmy ostatnio, i Tylonka chyba wspominała o sądowej stolicy Chrystusa, o tym, zdawałoby się dla nas takim niegroźnym sądzie, ale takim przecież strasznym, kiedy Bóg mówi, że też będą zbawieni, ale tak jakby przez ogień. Kiedy nasze budowle po prostu spłoną w tym Bożym ogniu i nie zostanie nic. Nie zostanie ani kamień na kamieniu. Ale wróćmy do tego, jak wypełniło się to proroctwo w stosunku do świątyni jerozolimskiej. W roku 70 wybuchło, może wcześniej wybuchło powstanie żydowskie przeciwko Rzymianom. Różne były losy tego powstania. W każdym razie doszło do tego, że powstańcy schronili się w Jerozolimie, a Tytus z armią rzymską wyruszył przeciwko Jerozolimie i miał za zadanie rozprawić się do końca z tym powstaniem. Armia powstańcza zgromadzona w Jerozolimie podlegała trzem różnym dowódcom. Jednym z nich był Eleazar, syn Szymona, który zajmował ze swoimi oddziałami całą świątynię i jej wewnętrzne pomieszczenie. Drugim był Jan z Giszali, który panował nad dziedzińcami zewnętrznymi i oblegał tego Eleazara, będąc jednocześnie sam z kolei oblegany przez Szymona Bargiora, który praktycznie zajmował całe miasto. Poszczególne te stronnictwa powstańców odnosiły się do siebie z największą wrogością. Oni praktycznie walczyli między sobą, oblegali się nawzajem. Widzicie paradoks tej sytuacji? Jedni zajmują świątynię, ci ich oblegają, są oblegani przez następnych, a przeciwko nim wszystkim wyrusza potężna rzymska armia, która ma zamiar zniszczyć ich wszystkich. I te wrogie sobie stronnictwa nie tylko były skupione na tym, że na tych walkach między sobą, ale jeszcze cały czas żyły w lęku przed atakiem z zewnątrz, przed atakiem Rzymian. Potem już dla największą tragedią dla oblężonych w Jerozolimie, a szczególnie dla ludności cywilnej, okazał się brak żywności. Oni szykując się do tego oblężenia, do tej wojny z Rzymianami, zgromadzili potężne zapasy żywności. Wiecie, co się stało? W trakcie ich wzajemnych walk ze sobą magazyny z żywnością zostały spalone. Nie Rzymianie im spalili. Nie jakiś zewnętrzny wróg Piąta Kolumna. Sami walcząc ze sobą, te trzy żydowskie ugrupowania, doprowadziły do tego, że spłonęły magazyny z żywnością. Przyszedł wróg zewnętrzny, otoczył i oni w środku zostali. Nie dość, że skłóceni ze sobą, ale jeszcze bez żywności. To, co zostało tam w niektórych jakichś magazynach, zostało przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych, którzy brali bezpośredni udział w walce. A więc automatycznie kobiety, dzieci, starcy, inwalidzi, chorzy jako nieprzydatni w walce odstawka. Wy nie dostaniecie ani gram. Józef Flawiusz opisuje przypadki kanibalizmu w Jerozolimie w tym czasie, więc możemy sobie wyobrazić, do czego doprowadziły te właśnie, te spory, te kłótnie, te trudne do zrozumienia podziały i konflikty. Józef Flawiusz opisuje potem tak. 29 sierpnia 70 roku doszło do szturmu. Któryś z legionistów podczas walki na dziedzińcu zewnętrznym rzucił płonącą żagiew do okienka w zabudowaniach świątyni właściwej. Ogień trafił na materiał łatwopalny i wzbudziły się natychmiast płomienie. Tytusowi zameldowano o wszczęciu się pożaru, gdy odpoczywał w namiocie. Natychmiast tam pobiegł, zamierzając podobno ratować przybytek, ale było już za późno. Rzymianie wdarli się właśnie na dziedziniec wewnętrzny, mordując nawet bezbronnych. Wiele kobiet i dzieci szukało tu schronienia, jako w miejscu najbezpieczniejszym. Jakiś samozwańczy prorok wołał po ulicach, że każdy, kto znajdzie się w obrębie świątyni, zostanie w sposób cudowny uratowany. Wokół wielkiego ołtarza piętrzyły się stosy poległych. Legioniści, myśląc tylko o skarbach, jakie Żydzi rzekomo mieli mieć, wzniecili pożar także wewnątrz świątyni, aby w zamieszaniu zagrabić jak najwięcej. Ktoś podłożył żagiew u wejścia, od której zajęła się ogniem ciężka zasłona, zbliżająca za podwojami bramy. Tak spłonęła świątynia jerozolimska. Zdawałoby się, że w tym momencie wszelki zapał niszczenia, wszelka nienawiść, wszelka złość powinny już ustać, wygasnąć. No bo przecież sam obraz zniszczenia był już tak przerażający. Klęska Żydów nie podlegała żadnej dyskusji. Koniec, zwycięstwo możemy przyklepać, uff, skończyło się. Ale szatan, który zawsze stoi za takimi działaniami, właśnie wtedy jeszcze uruchomił kolejne oddziały demonów. Demonów pazerności, demonów pożądliwości bogactw, demonów umiłowania mamony. Jak wiemy, świątynia wewnątrz była mocno udekorowana, oficie udekorowana złotem. Był czas, kiedy całe ściany świątyni były wyłożone złotymi blachami. Nie wiem, jak było już w tym czasie, bo wiem, że wcześniej część tych ozdób była dana jako okup Asyryjczykom, by bronili Jerozolimy, ale tam kapało wszystko złote. I ogień wewnątrz, który wniecili Rzymianie, spowodował, że to złoto zaczęło się topić i płynęły całe strumienie złota, wpływały pomiędzy kamienie stanowiące fundamenty tej świątyni. I to spowodowało, że żądni złota, skarbów zaczęli rozbierać te mury kamień po kamieniu, by dobrać się do tych zastygniętych grudek, do tych zastygniętych bryłek złota między fundamentami. I rzeczywiście nie pozostał kamień na kamieniu. Kiedy tak czytałem na ten temat, kiedy tak zastanawiałem się nad dzisiejszym stanem Kościoła, nad tymi różnicami, nad tymi bojami, nad tymi kłótniami, nad tymi walkami, to z przerażeniem pomyślałem, co z nami, co z tą naszą budowlą, co z niej zostanie. Jeżeli wypełniła się ta pierwsza część proroctwa Jezusa, to co nam w ogóle pozwala myśleć, czy mieć jakąś taką nadzieję, że to tak nazwę nawet, że reszta się już nie wypełni, że właściwie to cały Boży gniew został wtedy rozładowany na zniszczeniu świątyni jerozolimskiej. A dzisiaj to już będą tylko same sukcesy, same zwycięstwa. Tak często się głosi, że ten Kościół teraz to będzie takim wspaniałym, ekumenicznym porozumieniem wszystkich religii, że to będzie taki zwycięski Kościół, taki pełen chwały i sławy, że my będziemy zajmować stanowiska w rządzie, w parlamencie i w ogóle to będzie tak cudownie. Jezus mówi bardzo wyraźnie Choćby tu w Ewangelii Mateusza. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią dla imienia mego. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom i w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Oglądaliśmy tu wiele filmów o czasach ostatecznych. To są filmy fabularne, to są filmy zaliczane do grupy filmów science fiction czy politic science, politic fiction, ale wszędzie, zarówno w filmie Pozostawienie, jak w filmie Objawienie, bardzo mocno było akcentowane to, co Jezus zapowiadał. Nienawiść tego świata obracała się przeciwko chrześcijanom. Prowokowano jakieś zdarzenia, podkładano jakieś dowody, by zwrócić uwagę wszystkich przeciwko chrześcijanom, by chrześcijan poniżyć, by ich fałszywie oskarżyć, by ich zabijać i wszyscy, żeby się radowali z tego, że wreszcie ci wstrętni, okrutni chrześcijanie są zabijani. Jesteśmy świadkami ostatnich wydarzeń w Oslo. Modliliśmy się tu wczoraj o naszych braci, o tych, którzy są w Oslo. Mówiłem wam, że to na tych zdjęciach, co widać, te szyby ze sklepu wybite i to jest sklep obok sklepu, w którym pracuje Kasia. To jest obok Kasi, to się stało. Ale żadna z dziewcząt tam nie była ranna. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę potem na komentarze prasowe, internetowe. Okazało się, że zaczynają lansować, że sprawca tego okrucieństwa, sprawca tej szczeleniny na wyspie, gdzie prawie 90 dzieci, młodzieży wyszczerał, to fundamentalny chrześcijanin. To fundamentalny chrześcijanie. Wielokrotnie się to powtarzyło. Ja ze zdumieniem rozmawiałem wczoraj z bratem z Norwegii, z bratem Tadeuszem, który może Bóg kiedyś pozwoli, że razem z Marianną, żoną tutaj staną przed nami, obydwoje przepracowali w Armii Zbawienia długie, długie lata. I mówi, że tam w Norwegii nic się nie mówi o tym, że to chrześcijanin, ale że są takie działania, które chcą odwrócić uwagę od muzułmanów, bo rząd się bardzo boi muzułmanów tam. Bo muzułmanie są bardzo silni i boją się, że oni by mogli jakoś oskarżeni czy wytykani zacząć się mścić. Lęk przed islamem jest już tam tak potężny. Dzisiaj czytałem znowu, że to był fundamentalny chrześcijanin, potem w innych komentarzach, że to był kulturowy chrześcijanin ochrzczony w kościele luterańskim i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, jak bardzo szybko można obrócić serca szukające nawet Boga, serca pragnące czegoś od Boga, serca patrzące nawet na nas z zazdrością, odwrócić od tego, co im oferujemy, a pokazać na nas, to oni są sprawcami. To ten ich radykalizm. To ten ich, ta ich stanowczość. A więc będziemy teraz bardziej się skłaniali w stronę takiego nieradykalnego chrześcijaństwa. Takiego letniego, takiego delikatnego. Lęk przed islamem, z tego, co wczoraj Tadeusz nam mówił, jest tam potężny. Dzisiaj rozmawialiśmy z Krzysiem, z naszym zięciem i on też już potwierdza, że to był chrześcijanin. To był chrześcijanin i jakoś tak bardzo akcentował w tych swoich wypowiedziach, że to był radykalny chrześcijanin. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 32 werset i następne. Otwórzcie sobie, to jest dłuższy fragment, który chciałem wam przeczytać. Nie bój się, maleńka czutka. 12 rozdział od 32 wersetu. Nie bój się, maleńka czutka, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje i dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam i będzie serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela i przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż przepasze się i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Dalej od 49 wersetu, tego 12 rozdziału, Jezus mówi tak. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony, jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych. Trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem. Matka z córką, a córka z matką. Teściowa z synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże wy więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego i aby sędzia nie oddał cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać, jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Jezus mówi bardzo wyraźnie w tych fragmentach, które czytaliśmy na początku, jakie będą te symptomy czasu poprzedzającego Jego przyjście. W Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, nie czytałem tego fragmentu, ale wspomniałem, tam jest właśnie ten płacz Jezusa nad Jerozolimą. Jezus mówi, że przyczyną tego zniszczenia, tego zrównania z ziemią Jerozolimy, tego, że nie pozostanie tam kamień na kamieniu, jest to, że nie rozpoznała czasu nawiedzenia Pańskiego. Nie rozpoznała czasu nawiedzenia Pańskiego. Wersety, które teraz czytałem wam z Ewangelii Łukasza, wyraźnie pokazują takie globalne znaczenie tego, o czym Jezus mówił. Od razu kojarzymy sobie te wydarzenia, te znaki czasu, co się dzieje na całym świecie. Ale ostatnie dwa wersety bardzo wyraźnie przypominają nam, że każdy z nas indywidualnie, osobiście stanie przed sędzią najwyższym. I stokroć lepiej by było, byśmy byli gotowi na to spotkanie. Póki jeszcze jesteśmy w drodze, póki jeszcze trwa czas łaski. Rafał czytał na samym początku, jak Jezus w synagodze ogłosił rok łaski Pana. W Łukaszu czytaliśmy przed chwilą, gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Każdy z nas, drodzy bracia, ze mną łącznie ma takiego swojego przeciwnika, którym idzie w tej chwili, upierając się przy swoich racjach, upierając się przy swoich ambicjach, upierając się przy tym, że to ja wiem, jak należy, ja jestem tutaj mądry, i nieuchronnie zmierzamy do tego urzędnika, by w końcu postawić na swoim. Ale to jest zmierzanie właśnie do miejsca, gdzie będzie albo wóz, albo przewóz. Jezus mówi, lepiej będzie, jeżeli jeszcze będziesz w drodze i w drodze się porozumiesz i w drodze się dogadasz i w drodze załatwisz sprawę ze swoim przeciwnikiem. To nie jest jeszcze zapowiedź, kochani, sądu ostatecznego, ani zapowiedź sądu przed sądową stolicą Chrystusa. Tamte sądy będą już ostateczne, a tu czytamy, powiadam ci, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. A więc jeszcze jest możliwość wyjścia. To jest czas, kiedy powinniśmy pozałatwiać wszystkie nasze sprawy. Kiedy powinniśmy mieć taką gotowość na spotkanie z Panem, to jest czas nie upierania się przy swoim. Przyjdzie Jezus, to pokaże, to ma rację. To jest czas, by porozumieć się z tymi, z którymi tak trudno się nam porozumieć. To jest czas, żeby szukać wspólnej płaszczyzny porozumienia, czy wspólnej jakiegoś nawet kompromisu, choć nie lubię bardzo tego słowa. W całej Biblii ani raz nie ma słowa kompromis. Ale szukać czegoś, co pozwoli mi załatwić jeszcze w drodze sprawę z moim przeciwnikiem. Kimkolwiek by ten przeciwnik był i jakkolwiek by on wyglądał, bo to nie musi być stary człowiek. Wszystko to, o czym czytaliśmy, upewnia nas, że nie może, ale na pewno po tych wszystkich próbach, po tym bardzo dokładnym przesiewaniu Bożego Kościoła pozostanie tylko maleńka garstka i niewielka czutka. Mamy takie skłonności, że dobrze, ja też jestem z natury od urodzenia optymistą i zawsze uważałem, że ta maleńka czutka to ja tam jestem. Kiedyś mówiłem kazanie na temat mądrych i głupich panien i kiedy tak porównywałem różne teorie, różne opinie na ten temat, kto jest kim, to do tych wszystkich różnorodnych naprawdę poglądów na ten temat znalazłem jeden wspólny mianownik. Wszyscy się zgadzają co do jednego, że mądre panny to my, a głupie to oni. Kto daje mi prawo stawiać się w takim miejscu? Kiedy mówimy o wąskiej i szerokiej drodze i o tym, że niewielu wybiera tą wąską drogę i wąską bramę, to też najczęściej myślimy, że to my wybraliśmy wąską, a reszta zasuwa sobie komfortowo tą szeroką. Czy aby na pewno, czy ta niewielka trzutka, ta resztka, to na pewno my? Ktoś może spyta, czy w ogóle mamy jakąś szansę, by być zaliczonymi do tej małej gromadki, do tej małej czutki. Można by tu różne naukowe teorie snuć na ten temat, ale sięgnijmy do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 21 wersetu. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko, co jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie i nie ujrzeli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisane w zakonie, czytasz? A ten odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przeszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle i zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi, że jego opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 twoim zdaniem był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź i ty, czyń podobnie. Rzekł mu Jezus: Idź i ty, czyń podobnie. Czy to wystarczy? Chciałoby się powiedzieć: tak, w zupełności wystarczy. Ale kolejne wersety pokazują nam jeszcze coś więcej. Prawdziwie historia już jest inna i miejsce inne, ale to jest kolejny werset Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, od 38. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu, ta miała siostrę, a imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, żeby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. A więc przed chwilą mieliśmy: idź i ty, czyń podobnie. Teraz Pan pokazuje na cząstkę, która nie będzie odjęta, która jest tak drogocenna. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Niewiele zaś potrzeba. W innym miejscu, tym razem przejdziemy znowu do Ewangelii Mateusza, do 7 rozdziału, od 21 wersetu, nasz Pan mówi tak: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem, idźcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki i powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Znalazłem tutaj taką analogię między tym, o czym mówiliśmy na początku, a tym, co czytamy teraz. Runął ten dom, upadek jego był wielki. Tutaj też nie pozostał kamień na kamieniu. Tu też nie pozostał kamień na kamieniu. Zdumiewały się tłumy nauką Jego. O istotę i o drogę zbawienia ludzkość dopytuje się od wieków, od tysiącleci. A to się okazało takie proste. Nie mówię, kochani bracia, kochane siostry, łatwe, żeby ktoś nie zrozumiał tego źle. Nie mówię łatwe, ale mówię, że proste. Wielu natomiast twierdzi, mówi, uważa, że skoro to jest takie proste, to nie może być prawdziwe. Że to nie może być prawdziwe i zasłaniają się mądrością, zasłaniają się rozsądkiem, zasłaniają się powagą problemu i komplikują tę drogę w sposób niewyobrażalny. Doświadczamy tego ostatnio, jak można proste drogi pańskie wykręcać, wykrzywiać, komplikować, utrudniać. Jak można budować zapory, jakieś mury graniczne, jakieś bastiony i twierdze nie do zdobycia na tej drodze. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale Jezus mówi bardzo ostre słowa. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przesadzacie komara, połykacie wielbłąda. Ja nie będę komentował tych słów Pana Jezusa. Samo słowo mówi za siebie, by kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Ale chciałem wam powiedzieć, drogie siostry, drodzy bracia, że jestem przekonany w 100%, że powstanie naszej społeczności ma dla Kościoła Bożego w Polsce, a może nie tylko w Polsce, o wiele większe znaczenie, niż my sobie to wyobrażamy. Kiedy Bóg uzmysławia mi, co tak naprawdę dzieje się wokół, kiedy Bóg mówi, nie zostanie kamień na kamieniu, kiedy mówi tak wyraźnie przez swoje słowo do nas, to z drżeniem i z taką też bojaźnią, ale bojaźnią Bożą, nie takim ludzkim po prostu strachaniem się, zaczynam pojmować, że to, czym uczestniczymy, to jest coś o wiele, wiele więcej, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ja już kiedyś to usłyszałem, że to będzie coś niezwykłego. Bóg posyła słowo na dzisiaj dla Kościoła na Nowogródzkiej, dla Kościoła Bożego Domu Łazarza. Księga Izajasza, 41 rozdział od 14 wersetu. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan, twoim odkupicielem jest święty izraelski. Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a każda burza je rozproszy. Lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił świętym izraelskim. Bo gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a jej nie ma, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham, ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cypr, związ i pinie, aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Przed pierwszym przyjściem naszego Pana Jan, zwany Chrzcicielem na pustyni, głosił, że wszystkie góry muszą być zrównane, wszystkie doliny podniesione. Tutaj czytamy o tym, że Bóg uczynił nowe brony z ostrymi zębami, które będą muciły góry i miażdżyły pagórki, cięły je na sieczkę. To wyrównywanie teraz gór, pagórków, dolin będzie o wiele bardziej bolesne niż wówczas było. Będzie wiele bardziej bolesne. Ale to musi się stać, zanim przyjdzie ten dzień, wielki, wspaniały, cudowny dzień Pański. Tak uzmysłowałem, do czego służą brony. Kto pamięta, tu mamy Zbyszka Rolnika. Prawda? Ziemia spragniona deszczu, zeschnięta, spalona, nie przyjęłaby tego deszczu, gdyby nie przeszły po niej brony, gdyby jej nie spulchniły. Ale nieraz widziałem, jak za bronami, za tymi ciągnęły się całe chwasty, pyrze, nie pyrze. To wszystko było z tej ziemi oczyszczane, to było wyrywane. Za każdym nawrotem koni to tam zostawała cała kupa takich rzeczy. Trzeba było tymi bronami porządnie powstrząsać, żeby znowu tą ziemię spulchnić. Ale potem przyszedł deszcz. Deszcz, który nasycił tą ziemię. Nieraz cytujemy wersety mówiące o spragnionej ziemi, ziemi spragnionej deszczu. Z taką ziemią jest Polska. Takie też proroctwa ostatnio odbieraliśmy. I to jest słowo pokrzepienia i słowo zachęty dla Kościoła, dla domu Łazarza na dzisiaj. I niech nam dobry Bóg dodaje odwagi każdego dnia. Amen.